Cześć, witajcie w 193. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, ryję ci szczaw, ściereczko.
I Konrad Okoński, bohater każdego czwartku.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, czwartkowe przygody 2.
Łowca pedofilii.
Oraz newsy, Taste the Rainbow.
Update, Don't Kiss Me on the Moon.
Kto kogutem wojuje?
Znudzona policja w Krakowie.
Golas z Wawy.
Telefonując stopą.
A także kącik robotyczny, szybka piłka i aftershit.
O, nie zapomniałem, mi to tak automatycznie weszło. Nice. Cieszę się, po pierwsze jestem pod wrażeniem, zawsze pamiętasz, jak zaczynamy podcasty, także w trakcie, kiedy zaczniesz, już mówisz, nie orientujesz kolejność rzeczy, które mówimy na początku.
A także... Ja uważam, że to są rytuały, które są super. Jak sobie wyrobisz taki rytuał, to potem twój umysł automatycznie wskakuje w tryb nagrywania.
Tak, a potem powiesz to w jakiejś innej ważnej sytuacji. Na przykład wchodząc na rozmowę o pracę i powiesz, cześć, słuchajcie.
No, ja też mam na przykład, wchodzę na, jakby tak samo, wchodzę na rozmowę do pracy, mówię dzień dobry, jestem Mateusz Żarkowski.
A i czy dlatego się zacinasz przy miastach, ponieważ to była największa zmiana, a ty już masz makro jakby zapisane w swojej głowie?
Oczywiście, muszę mówić, dodać miasto do makra.
Za każdym razem, kiedy kończymy podcast, ja następnego dnia mam coś bardzo dziwnego w życiu, Mateusz. I tak samo było w zeszły czwartek. Pamiętasz, na poprzednim podcaście opowiadałem historię o kolesiu, który rzucił się pod pociąg? Aha. No to w ostatni czwartek miałem dwie przygody. Jedną po drugiej. Ty już prawdopodobnie słyszałeś część z tej historii, ponieważ wiesz, mamy się na Messengerze. Ale... Jesteś tam? Czy hakujesz swojego Maca, kiedy mówimy?
Dokładnie tak robię. Wchodzę do mainframe'u.
Rozbiłem samochód w zeszły czwartek.
No co? Aha. Czekaj, bo ktoś napisał, że dysk terabajt kosztuje 2 terabajty, kosztuje 900 zł. Tak, ja myślę, że to nie jest tak dużo w porównaniu do rozbitego auta.
Podesłaliście już na cenę o ten dysk. Ja już go widziałem. Bardzo się cieszę, że kosztuje. Ale ja kupuję 4, także... 4-terabajtowy kosztował 2,5 na ProLine. Nieważne, to nie jest istotne. Istotny jest fakt, że kiedy wyszedłem z domu w zeszłym tygodniu, mój jeden dzień w tygodniu, kiedy wychodzę faktycznie z domu, taki pewny, bo są jeszcze treningi, ale wiecie, treningi czasem się przesuwają. Ten jeden dzień, kiedy wyszedłem z domu i wziąłem samochód, ponieważ nie czułem się do końca jeszcze zdrowy, zostałem zepchnięty z drogi przez ciężarówkę. Czy to jest Polska, o którą walczyliśmy, Mateusz? To jest Polska, za którą nic nie robiliśmy.
No, nie wiem, a prowokowałeś go? Może byłeś jakoś ubrany?
Tak, jechałem prawym pasem, także może ja była myślę, to prowokacja, bo zwykle prawy pas jest dla, wiesz, dla ciężarówek właśnie.
No ja myślę właśnie, że to jeden z powodów mógł być. A co, jeżeli jechałeś wolno, na przykład byłeś... zakładam, że musiałeś go bardzo wkurzyć, skoro musiał ciebie wyprzedzić.
Tak. Byłem w jego martwym punkcie, to musiało go zajebiście wkurwić. W każdym razie zostałem zepchnięty na lampę, także nie tylko mój samochód został rozbity z tyłu i z przodu, ale jeszcze w momencie, kiedy już jakby uderzyłem w tą lampę i emocje opadły, to wiesz, wysoko z kosmosu spadł fragment tej lampy przed mój samochód.
Ja miałem chyba tylko raz wypadek. I to z tobą w samochodzie?
Faktycznie. A jeszcze kiedyś wjechałeś pod ciężarówkę chyba.
Ale z tobą?
Nie. Ze mną było w Szczecinie kiedyś.
Okej, pamiętam to z ciężarówką. Tak, to był motyw, że... tak, ten pierwszy... No, pamiętam. Pierwszy motyw był, jak ledwo dostaliśmy, jak mieliśmy zająca w bagażniku, nie? Jak mieliśmy mu urodziny.
Nie, chyba nikogo nie było w bagażniku.
Ja ciągle mam wrażenie, że zając był wtedy w bagażniku. Ale może go akurat wyciągnęliśmy. Sytuacja była taka, że zając miał urodziny i robiliśmy mu taką grę terenową, takiego LARPa trochę, nie?
Tak,
w którym każda osoba, w której każda osoba ze znajomych coś tam przygotowała i jeździliśmy po całym mieście, gdzie on miał zadania do wykonania.
Tak, no i wjechaliśmy w jakieś inne auto.
Tak, ja wtedy puknąłem kogoś. Potem się dowiedziałem, że tak naprawdę to było bardzo mocne wiadro zimnej wody, bo potem się okazało, że to chyba była wina tego kolesia.
Tak?
Tak, bo ja gadałem ze swoim instruktorem i tak jakby ja zmieniłem pas, ale ten koleś zjechał nie patrząc.
Kumam.
Bo ja zmieniłem pas pierwszy. A z ciężarówką była moja wina, ale to było ciekawy motyw, bo ciężarówka się zatrzymała, a to było jakieś lato i był taki kurz na jezdni. Ja pamiętam, że zahamowałem i na tym kurzu, piasku czy cokolwiek tak popłynąłem i uderzyłem w tą ciężarówkę, a ta ciężarówka, i tak wysiadłem się awanturować, co się dzieje, patrzę, a ta ciężarówka przyjebała w kogoś z przodu. I tak spojrzałem na swoje auto, te auto z przodu zmasakrowane. Patrzę na moje, tylko reflektor tam mi troszkę wygięty z dyżak i mówię, wina chyba jest tego, kto z tyłu, nie? Tak, wsiadłem do auta i tak oddaliłem się, zanim ktokolwiek zdążył.
No myślę, że nie zepchnąłeś tej ciężarówki na nikogo.
Wiesz, to nie chciałem, na pewno nie chciałem być w sytuacji, gdzie musiałbym to udowadniać.
No w każdym razie, koleś, z którym ja się zderzyłem, został na miejscu i okazał się bardzo miły, miał brodę. I był mniej więcej w moim wieku.
No to wiadomo.
Także sobie pogadaliśmy. Mhm. Ale mam kilka dodatkowych detali.
Fajnie, że się zatrzymał.
Tak, nie no, zatrzymał się, był bardzo spoko. Tak generalnie powiedział, no moja wina, wszystko
próbował cię podrywać?
Nie. Ale był taki koleś. Jest kilka zabawnych rzeczy, które się wydarzyły w trakcie całej tej sytuacji. Po pierwsze, po kilku minutach od naszego zderzenia przybiegł zdyszany taki koleś, który ma warsztat zajmujący się wyłudzaniem odszkodowań za takie rzeczy i oferował mi swoje usługi. Typu, wiesz, samochód zastępczy, wyciągnięcie kasy od ubezpieczyciela, wszystkie takie rzeczy.
Oni biorą dosyć dużo.
Ja wiem.
Jakąś mocną część z tego. Wiesz, ja kiedyś z czegoś takiego korzystałem i to zadziałało. I faktycznie fajne było to, że nie musiałem nad tym siedzieć. Ale jakby byłem zdziwiony, ile tam oni brali z tego procent.
Mieliśmy koleżankę, która została wykorzystana przez takiego kolesia. W sensie była w szoku po wypadku, przyszedł taki koleś, opowiedział, że wszystkim się zajmie, zajął się wszystkim i dostała z tego jakąś malutką, wiesz, procent tego, co miała dostać. I procesowała się z nimi strasznie długo, także ja, jako że to był mój pierwszy wypadek, to postawiłem na, wiesz, doing it by the book. W każdym razie, słuchaj. Wezwaliśmy policję, ona przyjechała, wszystko spisali i pojechali. Czekam na lawetę. Zanim przyjechała laweta, przyjechał samochód Tauronu z kolesiami, którzy przyjechali naprawić tą lampę i pozbierać jej resztki. Także
najszybciej... Ty faktycznie, bo jeszcze nigdy mi się nie... Wiesz, że u nas tam na Chorobrego, gdzie pracowałeś,
no.
Był na którym chyba przez jakieś 2 miesiące ktoś... Kosił lampę chyba w ciągu 2 miesięcy, ktoś skosił tą samą lampę 7 razy.
To kurwa może ich wytrenował, dlatego są tacy szybcy.
Masakra to była. To było coś takiego, że na tym skrzyżowaniu zamienili światła na migające, na nieobowiązkowe. I ludzie wjeżdżali i nie wiedzieli, co się dzieje, nie? Bo chcieli, bo to skrzyżowanie jest fajne, bo tam nie widać do końca, kto powinien mieć pierwszeństwo, tak jakby.
Mm.
I ludzie jeżdżali, jechali rozpędzeni, no i chuj, wjeżdżali w te lampy, nie? I po Chrobrego akurat ulica, no.
No to stary, on ich wytrenował, oni są teraz, mają tak wysoki level, że oni praktycznie przyjechaliby pierwsi, gdyby wiedzieli, że był wypadek. Przed
policją. Jak to jest skosić lampę, stary? Jak to jest skosić lampę, stary?
No w sumie to nic ciekawego. Wiesz, na lampie nie ma śladu, poza tym, że spadł sam czubek z góry. Ta sama lampa nie była wygięta, wszystko z nią w porządku. To są pancerne rzeczy. Mój samochód jest wgnieciony do połowy maski. I słuchaj. I teraz przyjechali tamci, nie? I ja przestawiłem samochód, żeby tam, wiesz, wpuścić kogoś do sklepu, który był obok. Siedzę taki zszokowany, tak wiesz, co się dzieje, nie? Przed chwilą miałem wypadek, pogadałem z policją, w ogóle nie wiem do końca, co się dzieje i nagle patrzę, przede mną na trawniku, przed moim samochodem rozjebanym, na trawniku koło torów, bo tam jest niedaleko pętla tramwajowa, kotłują się na ziemi jacyś ludzie. Jakaś laska z psem tam stoi, kręci go na telefon. Jeszcze jeden koleś stoi, też go kręci na telefon. Stoją dwaj kolesie z kamerami, z prawdziwymi kamerami, takimi dużymi, którzy kręcili się w okolicy wcześniej, nie wiedziałem dlaczego. I biją tego kolesia na ziemi i ktoś tam go przydusza do ziemi, sięga po kajdanki, które ma gdzieś, wiesz, pod kurtką i taki mały pistolet jeszcze, nie? I tak, wiesz, tam kotłują się, nie? Ja tak podchodzę do tych kolesi, wiesz, którzy stoją przy tej lampie, tych panów lampiarzy i mówię, ej, przepraszam.
Lampiarze.
Przepraszam.
Co się lampisz, szmato?
Co tutaj się dzieje? Panowie wyglądają jak lampiarze, którzy się lampią na rzeczy i wiedzą. I oni mówią, no, jest taki program w telewizji, Łowca pedofili. I oni łapią pedofila tutaj właśnie. I ja tam, wiesz, podchodzę bliżej, tam nasłuchuję, oni krzyczą, no, 14-letnią dziewczyną się umówiłeś, ty zboczeńcu. Chwytają tego kolesia, zabrali go, wsadzili go w jakieś auto, odpalili sygnał, odjechali.
Ciekawe, że nikt nie... A wyobrażasz sobie, jakby odwrócić sytuację?
Co znaczy? Że pedofil łapie ludzi?
No, że... Nie, to by super. Ale myślę o odwrotnej sytuacji. Tak, na przykład, o, że zrobiłbyś takie przygody pedofila. To jest mój pierwszy. Mam parę pomysłów. Pierwszy to jest przygody pedofila. I to jest taki Death Note, w którym jest z punktu widzenia pedofila, który musi udawać. I oni się spotykają, on mówi, czy to jest catfish, czy nie. Czy ktoś mnie podstawia, czy to jest faktyczna dziewczynka.
To była chyba dorosła dziewczyna, która była zrobiona na...
On mówi, kurwa, gdybym lubił małych chłopców, a nie dziewczynki, to mógłbym chociaż iść do zakonu. A tak to muszę się pałować.
Wydaje mi się, że jeśli idziesz na księdza, to nie musisz jakby deklarować, że będziesz ruchał tylko chłopców. Wydaje mi się, że to są po prostu najgłupsze...
It's implied.
Nie, w sensie wydaje mi się, że to jest kwestia... patriarchatu, że my tak jakby oburzymy się na chłopców i tylko te sprawy zyskują pogłos. A dziewczynki są ruchane i wiesz, nikt na to nie zwraca uwagi.
Filozof pisze, słyszeliście o odwrotnym egzorcyzmie, kiedy to demon wypędza księdza z dziecka?
O tym coś słyszałem, to jest dobre. Ej, stary, słuchaj, ale jeszcze jedna rzecz. Kiedy my stoimy i przyjeżdża moja laweta... Kiedy my stoimy i przyjeżdża moja laweta, tam się jeszcze coś dzieje z tym pedofilem? To koleś z lawety wyciąga telefon, googluje parę rzeczy i po chwili pokazuje mi filmik, który przed chwilą nagrała która z tych osób na telefon, który już jest na Facebooku na jakiejś stronie. Ja nie ogarniam. Internet działa tak szybko, Mateusz. Ale tak, miałem ciekawy czwartek, tyle ci powiem.
Internet nie zapomina. Moje pytanie jest jeszcze takie. Jeszcze myślałem o drugim. Czyli na przykład... Nie będziemy teraz być z punktu widzenia pedofila, ale będziemy łapać te dzieci, 14-latkę za to, że umawia się z biednymi starszymi mężczyznami.
No właśnie, ale ona...
W końcu, kto płaci podatki?
No tak, w zasadzie to ten koleś.
Poza tym... A ona odwraca go, tak naprawdę osłabia siłę nabywczą, jakby siłę, jak to się mówi, siłę roboczą Polski, bo ten koleś teraz trafi do więzienia zamiast pracować. I będziesz musiała jeszcze go utrzymywać. Tak naprawdę kraj powinien oskarżyć tą dziewczynkę o rentę, odszkodowanie, bo naraziła kraj na stratę finansową.
No, coś w tym jest. Poza tym to nawet nie jest dziewczynka, tylko to jest, wiesz, córka tego kolesia, który jest łowcą pedofilii, ona jest dorosła, wydaje mi się. Także podpada pod normalny sąd nawet ta dziewczyna. Słuchaj, jeśli klikniesz linka, którego wrzucił Ogarnie Ogar teraz na nasz czat, to na drugim zdjęciu jest moje auto rozjebane.
Widzę. Ja widziałem te twoje zdjęcie. Stary, kapisz, że kokor zwalił latarnię i pozbawił pedofila i inną kurwę miejsca pracy. Więc bardzo fajny to jest motyw, jakby teraz jeszcze... Jakby jeszcze stwierdzić, że tak naprawdę złapali go, jakby udaremniłeś próbę pedofilstwa, bo na przykład rozwaliłeś latarnię, pod którą miałem się spotkać.
Ty, ja prawie udaremniłem próbę złapania pedofila, bo gdyby drogówka została tam trochę dłużej, to pewnie wiesz, pedofil by w ogóle nie podszedł do tej laski. No, gonitwy chyba nie było. Gonitwa i to auto pedofila. Jezus, ludzie w internecie mogliby taki komentarz napisać. Ja bym miał kłopoty później. Tak czy siak, to jest koniec moich historii. Z całego dnia, jeśli mam ocenić cały ten dzień, najmniej przyjemne było czekanie 6 godzin na SOR-ze, żeby dostać zdjęcie mojego karku, żeby sprawdzić, czy jest zdrowy.
Stary, to jest przejebane. Nie czaję tego, jak możesz nie mieć... Jak możesz w ogóle korzystać z publicznej służby zdrowia?
No, w tej chwili muszę, ponieważ nie mam LuxMedu. Ale mam jedną rozkminę związaną z tym szpitalem. To był szpital jak z serialu. Jeszcze nigdy nie byłem w takim szpitalu, gdzie absolutnie każda osoba była zajebiście atrakcyjna. Koleś, który jakby brał ode mnie informacje w rejestracji, miał biceps jak moja głowa. Wyglądał jak taki zajebisty ratownik, który może przyjść, wyrwać drzwi samochodu jedną ręką i wyciągnąć cię ze środka. Lekarz był takim siwym, przystojnym mężczyzną w średnim wieku. Wszystkie pielęgniarki i lekarki, które tam były wokół niego, były młode i takie, wiesz, super atrakcyjne. Wszyscy ratownicy, którzy przynosili tam ludzi, wiesz, albo są byli tacy cool brodaci z kitką, albo też super postawni faceci. I ja nie wiem, Mateusz, czy oni dają na SOR ładnych ludzi, żebyś się nie wkurwiał na nich, że długo czekasz?
Ja pamiętam, że w Hiszpanii miałem takie zderzenie z rzeczywistością, że... jak to działało? Że byłem bardzo zdziwiony, że tam wszyscy ludzie wyglądają normalnie, w sensie laski są może starsze, nie? Ale są ładnie pomalowane, wyglądają jak trochę, miałem wrażenie trochę, że to jestem w pornosie jakimś. Bo nie mieściło mi się w głowie, że pracownicy szpitala mogą wyglądać ładnie, w sensie mogą się umalować i wyglądać spoko, a jeszcze w Hiszpanii jest coś takiego, że oni jakby dużą uwagę przywiązują w miarę do wyglądu, do mody i tak dalej, nie? Więc przynajmniej tam, gdzie byłem, nie? Bo różnie bywa, ale no, bardzo pamiętam, że to byłem bardzo zdziwiony tym, jak sobie to skonfrontujesz z taką panią Helą w rozpadających się klapkach. Nie czaję w ogóle, skąd jest, może ktoś nam na czacie powie, skąd jest moda na te buty wśród lekarzy?
Jakie, na kroksy?
Kroksy, ale są też takie chodaki, które każdy lekarz, kurwa, nie wiem, dostaje razem z dyplomem, czy o co chodzi?
Czekaj, chodaki.
Wiesz, takie białe.
Lekarza?
Lekarza.
Faktycznie jest coś takiego, jak wpisałem. Obuwie medyczne, drewniaki męskie i damskie. To jest coś faktycznego, co istnieje. Drewniaki
nie, na nie takie. Takie, one wyglądają jak kurwa prototyp kroksów.
No czekaj, no znalazłem to. Drewniaki medyczne się to nazywa. Nie wiem dlaczego, ale coś takiego istnieje.
Ktoś napisał, że dezynsekcja.
O nie, Windows otworzył mi coś dziwnego. Jak mogę wyjść z tego?
Nie przewodzą prądu.
No, coś takiego właśnie. I to się faktycznie nazywa medyczne.
A jak wpiszę chodaki lekarskie, dlaczego?
Może znajdziesz odpowiedź.
Dlaczego lekarze noszą trepy?
Nie, te trepy. Oh, czy ty miałeś jakieś ciekawe przygody przez ostatni tydzień? Mam nadzieję, że nie.
Nawet jeśli miałem, to bym nie pamiętał. Generalnie mam taki intensywny trochę dzień. Trochę nie ogarniam, co się dzieje tutaj wokół.
Mówisz, że pracujesz w domu. Zaczynam...
Tak, dzisiaj pracuję z domu. Wczoraj siedziałem do 5.
Wow.
Powiem ci, że zajebiste jest to jednak. Jakby...
Czy to pracowanie jako idea?
Nie, zajebisty jest ten motyw, że przez to, że pracuję z Amerykanami, to mogę sobie spokojnie zostać w biurze do 5, popracować sobie z nimi i jestem, i wiesz, nikt mi nie przeszkadza. Dla mnie najtrudniejszym motywem w zmianie pracy, w zmianie sposobu pracy na taką biurową było to, że ludzie obok mnie pracują.
Aha.
I rozpraszają mnie strasznie, nie?
To fakt.
Muszę siedzieć w słuchawkach, kombinować jakieś rzeczy, co chwilę ktoś przychodzi i prosi o pomoc albo coś takiego i to jest okej, nie? Jakby czaję, że jest taki, że tak jest i muszę się do tego przyzwyczaić, ale pomimo to jestem bardzo mocno bardzo mocno taki rozproszony tym, nie? Czasami zdaję sobie sprawę, że to, co mógłbym zrobić, w 4 godziny robię na przykład w 6, nie? Bo co chwilę coś się dzieje.
To jest duży problem w takich firmach i programiści mają właśnie najgorzej. Bo ja jako grafik na przykład miałem, wiesz, nikt mnie na przykład potrafił nie przeszkadzać przez 4 godziny. Ale już z kolei ja przeszkadzałem programistom, ponieważ musiałem znać odpowiedź na jakieś pytanie. I w pewnym momencie wprowadzili nam nawet system, gdzie mieliśmy na wewnętrznym czacie mieliśmy mieć oznaczone, czy jesteśmy zajęci, czy jesteśmy wolni, żeby można było do nas podejść i o coś zapytać. Ale ten system nie wypalił, ponieważ programiści zawsze mieli zaznaczone, że są zajęci.
No generalnie ja robię coś takiego, że staram się timeboxować, czyli na przykład jestem dostępny co 20 minut, nie? Albo o konkretnych godzinach.
No tak, no
na przykład zawsze możesz do mnie podejść o pełnej godzinie. Ale jak na razie, to się też nie sprawdza, bo mam teraz, wiesz, mam młodą osobę, którą jeszcze szkolę. I
jesteś drugi dzień w pracy i szkolisz ludzi już.
No tak to jest, kiedy... No. Jestem tam miesiąc, nie? Tak naprawdę już.
Nie, no tak, faktycznie. Tak, wydaje się, że jesteś dwa dni.
Wydaje się, nie? Ale no, prawda jest taka, że to działa jakoś.
Kumam. A nie, ale dobrze, że znalazłeś faktycznie pracę, która pozwala ci nie zmieniać trybu życia i dalej pracować do piątej.
No nie! Ja jestem mega, mega tym zajarany.
No warto pospędzić miesiąc szukając pracy, żeby dostać coś takiego.
Nawet dwa, stary. Nawet dwa.
Nawet dwa. Dobra, to co? Chodźmy tutaj. Chodźmy w newsy. Mamy trochę rzeczy do dzisiaj. I pierwszy z nich przywiedzie łzę do twojego oka, ponieważ jest bardzo tradycyjny. Nazywa się Taste the Rainbow. I jest o irlandzkim Karle, który zrobił karierę, na udawaniu leprechauna i proszeniu o seks turystki, obiecując im za to garniec złota na końcu tęczy.
Nie. To jest super motyw.
Jest super. Artykuł jest fenomenalnie w ogóle zrobiony, bo po pierwsze dostajesz
zdjęcie. To brzmi jak coś z tego Disenchanted, nie?
Tak. Dostajesz zdjęcie kolesia, który faktycznie wygląda jak leprechaun.
Ale to jest prawdziwy ten koleś? Chyba to jest stokowe zdjęcie, nie?
To może być stokowe zdjęcie. To jest jeden z takich artykułów,
Red Hat, który... jest IBM Red Hat Convention.
To jest jeden z tych artykułów, który jest problematyczny, bo na przykład nie ma daty. Ja dowiedziałem się, że to jest świeży artykuł dzięki temu, że komentarze były z wczoraj i dzisiaj. W tym artykule masz na przykład zdjęcie takiego policjanta, który jest na konferencji prasowej, przez co masz wrażenie, że zwołano konferencję prasową, żeby przedyskutować problem tego leprechauna.
Ja mam wrażenie, że ciekawe, jak bardzo byłbyś w stanie wziąć... Moglibyśmy zrobić taki konkurs, że bierzesz dowolny artykuł, ale wdajesz swoje zdjęcia ze stoka i patrzysz, jak bardzo jesteś w stanie zmienić to.
Ej, to brzmi jak dobra zabawa.
To brzmi jak dobra zabawa, nie? Że musisz znaleźć zdjęcia ze stoka, które mają kompletnie zmienić sens artykułu.
To brzmi jak dobry pomysł na kanał YouTube'owy, Mateusz. Bierzesz chujowe artykuły i zmieniasz zdjęcia po prostu, żeby zmienić ich charakter. Parę rzeczy jeszcze, które byś tu podała. Poza tym to zdjęcie tego gliniarza dla mnie wygrywa, bo idea tego, że mogliby zwołać konferencję prasową, żeby uspokoić publikę, spokojnie ten człowiek został zatrzymany. Jest piękne. Policja wtargnęła do niego do domu, znaleźli, o ile się nie mylę, nie mogę tego teraz znaleźć, sześć różnych kostiumów leprechaunów, a także kilka starożytnych złotych monet, których używał, żeby udowodnić istnienie swojego garnca złota i zwabić swoje ofiary. Postawiono mu 64 kryminalne zarzuty, w tym 26 oskarżeń o oszustwo, 18 wykorzystania seksualnego i 8... A nie, to jest fraud, to jest oszustwo. A embezzlement? Embezzlement to jest chyba jak wyłudzenie chyba. Generalnie dobry
sprawdźmy
artykuł. Embezzlement, wyłudzenie? czy defraudacja? Nie wiem.
W embezzlement to jest defraudacja środków, czyli na przykład masz środki, które są tobie powierzone i ty je źle wydajesz.
Może
czyli mówisz, że na przykład wydałeś na dziwki i koks, no. Ale tak naprawdę wydałeś na nowe biurko. I pracodawca mówi, hej, te pieniądze były na dziwki i koks.
A ty mówisz, ale ja chcę mieć zdrowy kręgosłup.
Not on my watch.
Nie na moim zegarku, skurwysynu.
Nie na moim zegarku, zajebiste. Strasznie mi się podoba.
Szkoda mi też tych kobiet, które w teorii przyjechały do Irlandii, żeby zobaczyć to magiczne miejsce i spotkały takiego leprechauna, który powiedział: nie, dam ci swój garniec złota, jeśli zrobisz mi laskę. Nie. I uwierzyły mu.
No jest to na pewno, jest, to, że uwierzyły, jest na pewno ciekawe.
No, wierzą, że prawdziwa liczba ofiar mogłaby być nawet powyżej 200 lub 300. Okej, okej. Robimy update pewnej historii, o której mówiliśmy dwa odcinki temu. Kiss Me on the Moon. Pamiętasz to o miliarderze, który zrobił konkurs na dziewczynę, która poleci z nim w kosmos? Generalnie wydaje się, że jakby ten ojciec dwójki dzieci, czego dowiedziałem się z tego artykułu, a z poprzedniego nie, wydaje się, że został zrażony złym odbiorem całej tej akcji w internecie, bo stwierdził, że tak naprawdę to będzie, chciałby się z tego wycofać. Przeprasza wszystkich, bardzo mówię, że to wszystko jego wina. No... 27 722 kobiety zgłosiły się do konkursu. Ale przez to, że kilku się nie spodobało, to on postanowił się wycofać.
Ale co się nie spodobało?
Czekaj, gdzieś to miałem...
O Jezu.
Że jest... gdzie? Nie chcę ci skłamać. On powiedział, że due to personal reasons, on odwołał jakby...
Mi się podoba w ogóle pierwszy... czytaj, szukaj sobie spokojnie, a ja ci powiem, bardzo mi się podoba, że w tym artykule, który podesłuchiłeś tutaj, pierwsze zdanie to jest: the first woman on the moon is not going, will no longer be the winner of a billionaire's girlfriend contest. Bardzo ciekawy motyw, bo biorąc pod uwagę, jak stać się na przykład najbogatszym facetem na świecie? No, prawdopodobnie zakładasz startup albo jesteś jakimś szejkiem i masz bazę, wiesz, górę złota. Jak stać się najbogatszą kobietą na świecie? No, wystarczy, że rozwiedziesz się z tym kolesiem. Najbogatszą kobietą na świecie jest chyba żona Jeffa Bezosa, nie? Teraz.
O, chyba tak. No wiesz, ma Amazon, więc jest mu... Nie trudno być najbogatszym człowiekiem na świecie, jeśli masz Amazon. Znalazłem motyw. Właśnie ludzie widzieli tą inicjatywę, żeby pierwszą osobą na Księżycu była zwyciężczyni takiego konkursu. Jest to... Jezus, counterintuitive. Jest to kontrintuitywne. Jest to... Przeczy to progresowi, jaki kobiety zrobiły w... That women have made in inclusion and representation in human space exploration. Czyli generalnie jest to właśnie złe jako image dla kobiet, które, wiesz, walczą o...
Chciałyby polecieć
jako część misji, a nie jako dziewczyna kogoś, kto leci.
Możecie zarobić zawsze pieniądze i polecieć i zaprosić jakiegoś mężczyznę.
W sensie, no właśnie, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ten koleś też nie leci dlatego, że jest zajebisty. Nie wiem. On nie leci.
To jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę takie, jakby wyobraź sobie, że jesteś wybraną kobietą, nie? Że było tam, nie wiem, kurwa, parę tysięcy kobiet się zgłosiło, nie wiem tam ile tych babek się zgłosiło, to są
hity. 27 722.
Dobrze, no to super. Prawie 30 tysięcy kobiet się zgłosiło. No i generalnie patrzysz, jest ten koleś, jest chemia, mówisz, kurwa, może się nawet zakocham, polecimy w kosmos. Niesamowita randka w ogóle, ekstra, wierzę w miłość, cokolwiek. I w tym momencie przychodzą ci inne kobiety i mówią, nie, ty nie możesz lecieć.
Obrażasz kobiety lecąc w kosmos z tym facetem.
musi być super ciekawe.
Jestem skonfliktowany. Rozumiem argument, ale też uważam, że to jest trochę dziwne. To jest tak jak ten garnek w piekle, w którym gotuje się słoma. I nie ma diabła pilnującego garnka z Polakami, ponieważ jak któryś Polak wyjdzie na powierzchnię, to pozostali wciągają go z powrotem z zazdrości.
No, dokładnie tak. No, worek, wiadro krabów.
Tak, a kobiety mają mnóstwo osiągnięć w kosmosie. Nie pamiętasz? Pierwsza zbrodnia dokonana w kosmosie była zrobiona przez kobietę i to lesbijkę. Także w ogóle nie tylko kobiety, ale też część mniejszości kobiecej. Uważam, że im wystarczy. O, strasznie, strasznie. W każdym razie konkurs odwołany. Wszyscy nasi słuchacze, którzy byli w trakcie zmiany płci, żeby wziąć udział, niestety muszą zatrzymać te procesy. Znaczy nie musicie, możecie robić co chcecie z swoimi pieniędzmi. Ale bilet do Tajlandii jest prawdopodobnie drogi. Kto kogutem wojuje, to jest zajebiste. I kiedy powiem ci, o czym to jest, to powiesz mi, że jest to fake. Ale pochodzi z CNN World. Także nie jest. Jest to prawda. Wyobraź sobie, że w Indiach, co prawda walki kogutów są nielegalne od lat 60., ale tak naprawdę władza przymyka oko na to, ponieważ jest w tym ogromna kasa, jeśli chodzi o zakłady. Także możesz pojechać do Indii i zobaczyć walkę kogutów i nawet założyć się z kimś, który kogut wygra. Ale nie będzie to kogut tego człowieka, ponieważ ten człowiek nie żyje. Mężczyzna umarł, jadąc ze swoim kogutem na walkę kogutów. Wyobraź sobie, że przywiązał ostrze do nogi swojego koguta i ten kogut podciął poderżną. Został zabrany do szpitala i próbowali go uratować, ale niestety umarł na zawał? Nie, stroke to jest udar, tak?
Stroke jest udar.
Jest to dziwne. Nie wiem, czy udar był powiązany z tym, że kogut poderżnął mu gardło. Zakładam, że tak, no bo jakby, wiesz, była to stresująca sytuacja. Jakbyś się martwił, to walka kogutów przebiegła bez żadnych aresztowań, w sensie odbyła się.
A czy on mu poderżnął gardło czym? Pazurem, tak?
Nie, facet mu przywiązał ostrze do tym, stopy.
Brzytwą przy...
Tak.
Jest gdzieś ten, czy jest zdjęcie tego koguta?
No nie tutaj, czekaj.
Ja myślę, że ten kogut wygrał.
Ale on nie mógł pojechać sam na ten konkurs jakby, przecież. Cockfight illegal muszę dopisać chyba, bo... Ale teraz pisem cockfight illegal cock i boję się, co może się pojawić. O, jest! Znalazłem! Wklejam teraz do czatu zdjęcie tych takich brzytw chyba, które mają na nogach. Wydaje mi się, że to jest to. No, na innych zdjęciach też jest coś takiego. No, także jeśli macie wyciągnąć jakiś wniosek z tej historii, to przywiązujcie brzytwy do swoich kogutów, kiedy już będziecie jakby na ringu. Wiem, że może się wydawać, że wiesz, jesteś taki podekscytowany, idziesz ze swoim kogutem, ale poczekaj, aż dojedziesz na miejsce. Nie rób tego w domu. Died killed by your own cock. He died from the blade that he tied to his own cock. Mężczyzna był ojcem ilu dzieci? Dwójki dzieci? Czekaj, miałem to. Miał 50 lat. A, właśnie, jak się nazywał, Mateusz? Jak on się nazywał? Powinniśmy rzucić kostką na to, kto będzie czytał nazwisko tego kolesia. Czy właściwie drugie imię. Ojciec z trójki dzieci. Chcesz spróbować przeczytać jego nazwisko?
Nazywa się Saripalli. Chanaven Kateshwaram.
Nieźle, no.
Chanaven Kateshwaram.
Rao.
Rao.
Rao. Saripalli Cerao.
W artykule napisali dalej Rao.
50. Was hit in the neck with a blade tied to the rooster's claw. Gratulacje dla jego rodziny. Nie gratulacje, to drugie. Kondolencje, o. Widziałem, że to jedna z tych dwóch rzeczy. Następnie wiadomość, która myślałem, że będzie zabawna, ale tak naprawdę jestem po prostu zawiedziony. To jest znudzona policja w Krakowie. Co w Krakowie.pl pisze: spacerował w piżamie w centrum Krakowa i palił marihuanę za pomocą poroża renifera. Na placu Szczepiańskim w Krakowie policjanci zauważyli mężczyznę, który spacerował w stroju przypominającym niebiesko-żółtą piżamę. Możesz zobaczyć na zdjęciu. Jest dosyć fajna bluza. Nie wiem, dlaczego mówią, że to piżama. I niósł w ręku poroże.
Niósł w ręku poroże?
Tak. Policjanci go zagadnęli i mężczyzna po krótkiej rozmowie przyznał się, że posiada przy sobie niewielką ilość marihuany. A także powiedział, że ma poroże renifera, które znalazł w norweskim lesie, a następnie przerobił na fajkę wodną do palenia suszu roślinnego. Jak ustalili policjanci, rogi nabył w sposób legalny. Nie musiał ich nabywać, znalazł je w lesie. 20-letni mieszkaniec Bystrej Podhalańskiej odpowie za posiadanie środków odurzających. Naprawdę to jest to, co robisz, kiedy spotykasz człowieka z małą ilością personalnej marihuany, z rogiem renifera w ręku i w piżamie. Zostawcie ludzi w spokoju.
Leave Britney alone.
Tak. W newsie możecie zobaczyć tą piżamę. Prawdopodobnie, bo nie jest podpisane, czy to jest faktycznie to. I możecie zobaczyć to poroże. Ale koleś ma 20 lat, miał małą ilość, w sensie nie jest dealerem, który miał kilogram marihuany. Zostawcie go w spokoju. Czy on komuś przeszkadzał, chodząc po tym waszym placu z tymi rogami jelenia? A temu 20-latkowi życzę, żeby odnalazł Boga i zwalczył swój nałóg, ponieważ ten nałóg nie tyle go zabije, co zrujnuje jego życie seksualne. Coś z twojego miasta tym razem. Golas z Wawy. Byłeś na saunie może przez ostatnie kilka lat, Mateusz?
Nie, ja chodzę do sauny regularnie.
W Warszawie też?
Nie, w Warszawie jeszcze nie, bo nie mogę znaleźć żadnego miejsca.
To uważaj. Właśnie, czy rozbierasz się w saunie, czy wchodzisz w majtkach?
Nie, no jak Pan Bóg przykazał.
W takim razie jesteś bezpieczny. Bo po Warszawie grasuje mężczyzna, który chodzi po saunach i każe wchodzącym ludziom rozbierać się do naga. Jeśli ktoś mu się sprzeciwi, próbuje siłą usunąć tę osobę z sauny, mówi Warszawa w pigułce.pl. Nazywają go saunowym terrorystą. Mówi ludziom, że śmierdzi spoconymi tekstyliami, jeśli wchodzą w ciuchach. Mówiąc, może ma rację, w sensie to nie jest tak, że popieram krzyczenie na ludzi w saunie, ale nie wchodźcie w ciuchach do sauny. Come on. Come on. No, chodźmy dalej. O, ostatni news. Nie, tak, przedostatni news. Ostatni news przed kącikiem robotycznym. Telefonując stopą. Amerykanka, która próbowała zmienić koło, zawiodła w tym tak krytycznie, że samochód zmiażdżył jej ręce. Musiała w jakiś sposób, mając przymiażdżone ręce, zdjąć buty, sięgnąć do swojego smartfonu i wybrać numer policji nogami, co zajęło jej 30 minut. Ale udało się i została uratowana. Nie do końca wyobrażam sobie, jak to się stało, bo piszą, że auto spadło, przygniatając jej ręce między oponą a błotnikiem. Już wiem! Widocznie koło nie było jeszcze włożone jakby na, wiesz, na piastę. I samochód spadł i poleciał za nisko i spadł na koło i jej ręce tam były. Tragiczna sprawa. Tylko jedną rękę uwolnili policjanci. Drugą oswobodziła ekipa strażaków. Trafiła do szpitala z obrażeniami rąk, wyobraź sobie. Ale za to z bardzo sprawnymi stopami. Może odkryła w sobie nowy talent. Bądźmy pozytywni. Czas na roboty. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Wirtualne korki. Newsik, który ty znalazłeś, który ja znalazłem i który był do nas zalinkowany przez nasz czat. Bo jest ciekawy. To jest chyba najciekawszy news, jaki mamy w tym tygodniu. Artysta performance'owy wymyślił sposób na oczyszczenie ulicy z samochodów. Zapakował 99 telefonów komórkowych do wózka, włączył na nich Google Maps i przejechał się tym wózkiem po ulicy. Tym sposobem wywołał sztuczny korek na Google Mapsach i wszystkie samochody w okolicy zostały pokierowane innymi ulicami. Co jest ciekawym sposobem hakowania rzeczywistości? Kojarzysz?
To jest, mi się to bardzo podoba. To jest, gadaliśmy o tym w pracy w ogóle, że robisz taki motyw, że tworzysz sobie, że w jaki sposób to zhakować. Ciekawe bardzo, że rozmawiali też z inżynierem Google'a i zapytali się go tam chyba przez Twitter, czy to jest możliwe, i on mówi, no ja pracuję nad Google Mapsami i wydaje mi się, że to jest możliwe, że to dokładnie tak działa.
No tak, no bo przecież telefony mówią mu, że mówią mu systemowi, że jest tutaj pełno samochodów, które stoją w miejscu albo jadą bardzo wolno. Mhm. No i co zrobisz? Nie możesz jakby rozmawiać ze statystyką, jeśli jesteś programem komputerowym. Nie ma też za bardzo, nie wiem, czy masz pomysł, bo jesteś człowiekiem, który rozwiązuje pewnie problemy tego typu jako programista, ale czy masz pomysł, jak można by temu przeciwdziałać, bo przecież zakładam, że po prostu stworzył osobne konto mailowe dla każdego z tych telefonów. Nie wiem, czy jakby miał to samo konto nad każdym z tych telefonów, to wtedy by to zadziałało. Czy możesz w ogóle zalogować się na swoje konto na 99 telefonach? Mateusz.
Nie, no możesz założyć dowolne telefony, nie? Możesz przecież możesz spokojnie założyć konta Google'owe 3 sekundy.
No chyba tak. W sumie nie robiłem tego, wiesz, od lat. Ale sam mam przecież dwa konta.
Nie jestem pewien, czy musisz być zalogowany, żeby korzystać z tego.
Z Google Mapsów?
Tak, pomaga, ale nie musisz być zalogowany. Wydaje mi się, że wtedy anonimowo po prostu trafiasz.
O, może. W sumie nie jestem
No tak jak
pewien.
Wchodzisz na... możesz wejść na Google Mapsy poprzez przeglądarkę w private mode, nie?
To prawda? Maps Google.com. Sprawdźmy. Tak, mogę.
No.
A czy będzie wiedziała, gdzie jestem? Nie będę sprawdzał. No nic, prawa dla niego. Można zobaczyć sobie, jeśli znajdziecie ten news w naszych newsach, to możecie zobaczyć filmik, który nagrał ten koleś chyba? Na zdjęciach najczęściej zobaczycie go na kompletnie pustej ulicy. Tak naprawdę było tam trochę samochodów, ale na pewno nie tyle, ile... Woo! Okej, w niektórych miejscach jest naprawdę pusto, kiedy jedzie. I to jest na jego własnym YouTubie, także on nagrał ten film również. Czy go sprytnie zmontował? Może. Ale brawa dla niego za pomysł. Okej. O i ostatni newsik na dzisiaj, z tych normalnych. Graj w Death Stranding naprawdę. Polygon ma historię kolesia, który... artykuł o kolesiu, który zbudował specjalny kontroler do grania w Death Stranding, nową grę Kojimy. Znalazł na ulicy zepsutą bieżnię i przerobił ją, żeby jakby przekazywała informacje do gry.
Ja nie grałem w ogóle w Death Stranding. Co, ty grałeś w to?
Jeszcze nie. Mushroom to będę od niego pożyczał.
To jest gra, w której dostarczasz paczki? Ja nie czaję jakby o co chodzi.
Tak, dostarczasz paczki w postapokaliptycznym świecie, więc masz taki świat, w którym coś się wydarzyło i ludzie są odcięci od siebie. Odcięci od siebie w różnych takich schronach i dostarczasz paczki między tymi schronami i starasz się jakby połączyć ten świat na nowo poprzez dostarczanie paczek.
Ale tam jest, jaki jest gameplay, jaki core gameplay tego?
Core gameplayem jest poruszanie się po trudnym terenie i balansowanie swoim ciałem, żeby się nie wyjebać z wszystkimi paczkami na plecach.
To brzmi jak taka gra ten dinozaur, który skacze.
Który dinozaur, który skacze?
No ten taki, jak nie działa ci internet i klikasz spację i zaczynasz.
Nie, właśnie gra ma mnóstwo zajebiście pomyślanych systemów. Ma też wydarzenia w grze, które zmieniają geologię tego świata. Może się pojawić lej wielki, przez który będziesz musiał następnym razem przejść. Są jakieś dziwne potwory, które są niewidzialne i musisz korzystać z dziecka, które masz w takim dziwnym podzie na klacie, żeby wykrywało, gdzie są te potwory. Jest to wszystko jakby wokół, skupione wokół dostarczania paczek. Także core gameplay to jest branie paczek i dostarczanie paczek w inne miejsce. I picie energy drinków Monster. Bo Monster był sponsorem gry chyba. Zdania są bardzo podzielone, czy jest to gra w ogóle. W sensie, czy jest to dobra gra. To jest tak jakby, czy to obiektywnie jest dobra gra, to jest bardzo kontrowersyjna opinia. Są ludzie, którzy ją uwielbiają 10 godzin. Są ludzie, którzy się odbili po 15 minutach. I jakby to jest chyba jedna z tych gier, w które musisz zagrać i zobaczyć, czy po prostu z tobą kliknie. No i wiesz, do tego masz posraną fabułę, którą wymyślił Kojima, posrane dialogi, które napisał Kojima. Jest to generalnie Kojimy gra. Taki, wiesz, Metal Gear, tylko o dostarczaniu paczek. Rozumiesz? W każdym razie koleś zbudował bieżnię, która wykrywa, jak szybko chodzisz po niej. Możesz sobie zobaczyć, przywiązał się sznurkiem, żeby stać w miejscu. Połączył to razem z padem, którego używa, żeby balansować. I chodzi sobie w ten sposób.
Nice.
Ponoć po 15 minutach prawdziwy. Człowiek jest martwy.
Chodzenia?
Tak, bo jest to bardzo męczące.
No nie po to koleś wymyślił grę, żeby chodzić gdzieś, nie?
Tak, nie po to grasz w gry komputerowe, żeby się ruszać. Turn Dave pisze, Death Stranding zdarzyło się, bo Kojima bardzo chce zrobić film, ale cały czas płacą mu za robienie gier. Każda z jego gier się zdarzyła w ten sposób. On powinien zrobić kiedyś grę, no nie grę, film animowany. Może. Kto wie. Może serial. Może Netflix da mu kasę. Netflix daje kasę na różne rzeczy. W każdym razie fajna sprawa. Jeśli ulepszy trochę ten kontroler, to może ludzie bez rąk będą mogli grać w tą grę. Beard in the Barrow pisze, że Kojima planuje anime. Dobrze. Niech robi. To jest informacja, którą możemy poruszyć w naszym siostrzanym podcaście o dziwactwach anime. Dobra, idziemy w szybką piłkę. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Chcesz zacząć?
Tak. Producent gry Hentai Mirrors prezentował 45 tysięcy kopii gry na chińskim Steamie w intencji walki z koronawirusem poprzez niewychodzenie z domu. Gra kosztuje 7 zł i niecałe 3 w promocji.
Tak, ja ją dzisiaj nawet kupiłem, żeby sprawdzić, co to jest.
Żeby nie wychodzić z domu.
Też. Jest dziwna. Przede wszystkim jest... jak to się nazywa? Jest ocenzurowana, co jest jakby... Zaprzecza całej idei robienia hentajowej gry. Nie rozumiem dlaczego. Są patche, które ją decenzurują, ale wciąż jest to bardzo dziwne. Sama gra też jest w chuj dziwna, Mateusz. Jest, nie wiem. Nie dla mnie. Mechanika jest prosta, musisz po prostu połączyć ze sobą trzy rzeczy. Tak jakby Jewels mniej więcej, tylko z dodatkowymi bajerami. Ale sprawdźcie ją sobie w wolnym czasie, jeśli macie ochotę. Wydaje mi się, że są lepsze gry hentajowe, za które możecie dać kasę. Na przykład ta, którą polecał nasz czat przed podcastem, w której możesz podrywać kobiety niepełnosprawne. Włocławski rower miejski dostał roboczą nazwę. Włower. Możesz nim pojechać, kupić łyby.
Nie, co?
Włower. Możesz pojechać kupić łyby.
Ale to nie jest włoweł, tylko włower.
Tak, włower.
To bez sensu. Włower. Włocławski włower. Ale jak jesteś z Włocławia...
No.
Z Włocławka, sorry. To jesteś przyzwyczajony tak mówić, nie? To ma sens. Bo dla nas jeszcze EU wygląda jak R trochę i to jest śmieszne bardzo. Znaczy, ale dla nas, no. jak słyszysz Włocław albo Włocławek, no to myślisz, ha, ktoś se pleni, nie? Ale no. Dla nich oni tak normalnie mówią, więc może to brzmi spoko, nie? No w rower byłby lepszy, nie? Jakby, ale...
No ale we Wrocławiu rower nie nazywa się w rower. Ale podoba mi się, Włower jest fajny.
Nie, oczywiście, że nie. Włower jest super.
Wydaje mi się, że podoba może, wiesz... Wow, fuck train? Tron. Faktron. Przestańcie wrzucać dziwne rzeczy na czat, które są graficzne, ponieważ dekoncentrują się. Czytaj ostatnią piłkę.
Niewidzący mężczyzna z Gorzowa odzyskał wzrok w cudzie bycia potrąconym przez samochód. Lekarze niedowiarki twierdzą, że pomóc mogły leki ortopedyczne, które dostawał po wypadku. Mhm.
Kolesia potrącił samochód i 2 tygodnie po tym odzyskał wzrok. Wciąż ma zeza, jak widzisz na zdjęciu. Także nie pomogło mu to na zeza.
Nie no, musiałby drugi raz. Najpierw jedno... Nie wiesz, to jak z każdym chirurgią oczu, jak robisz po jednym oku.
Ale nie było chirurgii, dostał leki na biodro, które złamał w trakcie tego wypadku. I jego wzrok wrócił. Lekarze twierdzą, że to dzięki lekom. Ja myślę, że to dzięki cudowi bycia potrąconym przez samochód.
Ja myślę, że teraz powinniśmy zacząć sprzedawać taką kurację. Ty dobrze wjeżdżasz w latarnię?
Tak. W ogóle Debilau pisze, że może dzięki mnie latarnia zacznie świecić. Ona już świeci! Następnego dnia pojechaliśmy z Moniką tą samą trasą i już świeciła. Nawet nie wiem, czy to nie było tego samego dnia.
Ja mam, wydaje mi się, że to jest ważne, bo jeżeli by na przykład był wypadek i ta latarnia by nie świeciła, to miasto może zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
Tak, a jeśli wypadek był za nim.
Pamiętasz, jak
świeciła?
Kiedyś zastanawialiśmy się o tych górach, o tych dziurach, że jeżeli masz dziurę i nie masz oznaczonej, no to ty możesz poprosić, żeby ci miasto zreparowało auto, jak się rozwali.
Tak, nie odzyskałem tej kasy w końcu, więc chyba to nie zadziałało wtedy.
No, wydaje mi się, że tam było oznaczone.
Może było oznaczone faktycznie. W każdym razie kupowałem nową felgę. Kosztowała 200 zł. Byłem zadowolony. Też różniła się kolorem od moich pozostałych.
Kupiłbym jeszcze felgi. Spoko, ja zawsze gubię kołpak. Mam wrażenie, że muszę jakoś pojebanie jeździć, bo jeszcze nie zdarzyło mi się jeździć autem ze wszystkimi kołpakami.
Monika dłużej ma na to sposób. Tydzień. Jeśli się nie wstydzisz być troszeczkę wiejski, to kupujesz po prostu takie przezroczyste trytytki i przywiązujesz kołpak do felgi trytytką dodatkowo.
Mam to zrobione i pomimo to zgubiłem kołpak.
Kurwa, masz ostre koła.
No, kurwa. Nie, muszę je. Ja nie wiem, mam wrażenie, że jeżdżę tym autem po jakiejś, kurwa, nie wiem, krawężniki we Wrocławiu takie są, czy...
Turn Dave ma rozwiązanie dla ciebie. On ma po prostu alufelgi. Nie możesz po prostu mieć alufelg, Mateusz.
Miałem. Sprzedałem to auto.
Kurwa. Mogłeś zostawić sobie felgi.
No, mogłem zostawić alufelgi, bym sobie to się toczył po prostu na tych...
Mnie aż mrozi, kiedy myślę, ile może kosztować alufelga, bo ja jadałem 200 zł za stalową felgę, także...
Powinienem mieć takie koło, na którym bym chodził do pracy. W sensie bym tak chodził jak, wiesz, jak w cyrku.
W sensie monocykl?
No, tylko że takie koło po prostu. Bym na nim stał na górze. I zamiast iść do przodu, chodziłbym w tył, a ono by się kręciło na przykład.
Taką beczkę.
No! No!
To byłoby dobre. To jest fajne, nie? Że w ogóle musisz iść do tyłu, żeby iść do przodu. To jest jakby... To jest rodzaj myślenia outside the box, którego potrzebujesz w swojej pracy.
Nazwałbym ją wareczka. Warszawska beczka. Możesz ją wypożyczyć już dzisiaj aplikacją.
Ej, ekstra, ty masz pomysł na biznes, ja mam pomysł na nowy kanał YouTube'owy.
I dodatkowo do wypożyczenia dostajesz za darmo warkę.
Ej, nice. Wareczkę. Nie?
Wareczkę.
Może będziesz miał sponsoring nawet do tego. Może no! Nawet będziesz mógł sprzedawać beczki warki faktyczne, które, wiesz, będą wyrzucali po tym, jak narobią piwa.
Fuck, rynek nieodkryty, szybko kończ ten podcast.
Nie wypuszczamy go nigdy, zabij tych ludzi, którzy są na czacie. Zrób screenshota, kto tam jest teraz.
Konrad, kill this story.
Czy wareczką można po alkoholu, pyta Debilau.
Oczywiście.
To jest beczka po alkoholu, także w zasadzie automatycznie.
To jest... It's recommended. It's implied. It's encouraged.
And inebriated. Chodźmy w after show.
And I'm what some people call mentally retarded.
Ostatnie razy, kiedy słyszymy te bampery, Mateusz, doceń to. Dorian mówi, że dopiero wrócił. Jebany chce przeżyć. Widziałeś go? After show. O rzeczach, które widzieliśmy, które są fajne, które polecamy. To jest teoretycznie już po podcaście, także możemy być tutaj bardziej wyluzowani niż zazwyczaj. Możecie usłyszeć nas przyklinających albo mówiących rzeczy, których nie kontrolujemy. Wszystkie newsy są już omówione, możecie wyłączyć podcast.
Może idźcie do domu, co tu jeszcze robicie?
Zobaczyliśmy z Moniką drugi sezon Sex Education. Kojarzysz serial?
Ja nie widziałem pierwszego. Nie widziałem pierwszego.
Nie
skłóciła
cię różowo-włosa laska?
Nie, traktuję to jako serial, który jest jakąś parodią dzisiejszych czasów. Czy mam rację?
Nie, w ogóle nie masz. Jest bardziej...
W sensie, wydaje mi się, że on jest robiony na poważnie, ale jakby z tego, co rozumiem, no to on będzie miał... Każda z postaci będzie jakoś odjechana. To będzie gej, to będzie jakaś tam,
tak,
nie wiem, triseksualna coś tam i to będzie rozwijanie problemów, których tak naprawdę jeszcze 10 lat temu nie było.
Tak, to jest mocno to, ale jest na
poważnie. Już wiem, dlaczego nie chcę to oglądać.
Powinieneś spróbować, wiesz, bo lubisz rzeczy, które są... Ostatnio lubisz rzeczy, które są ambitniejsze i które mówią o jakichś mocniejszych problemach. Nie jest to łatwy serial. Jest komediowy.
Ale to jest dla mnie wymyślony problem, nie? Bo to dotyczy tożsamości seksualnej.
Nie jest wymyślony, jest jakby o dzieciakach, które wychowują się w naszych czasach i mają dziwne rzeczy w głowach i nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. I o lasce...
Chcesz znać moją opinię na ten temat?
I o lasce, która jest seksuologiem i ma syna, który jest właśnie w szkole. I ten syn zaczyna udzielać rad dotyczących problemów seksualnych swoim kumplom w szkole i brać to kasę.
Rozumiem.
Jest bardzo dobry ten
serial. Dla mnie właśnie o to chodzi, że to jest wymyślony problem, który ktoś zaczął, jakby mi się wydaje, że to pokazuje, jak żerujesz na, może nie żerujesz, ale jak monetyzujesz jakby słabych ludzi. Wydaje mi się, że problem tożsamości seksualnej, znaczy mówię tego ze swojego punktu widzenia, nie? To jest moja opinia, oczywiście wszyscy mogą się z tym nie zgodzić, ale ja uważam, że ten problem jest wymyślony bardzo, nie? Że że to jest problem, który trochę...
Alternatywnych seksualności?
Tak, że to jest coś, to jest coś, o czym jakby nie musisz określać siebie naklejką, żeby być tym, kim jesteś. Nie musisz. Jakby samo określenie siebie daje ci jakieś poczucie spokoju, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś od czasu do czasu ssał kutasy i czuł się z tym dobrze. W sensie nie musisz być biseksualny, a był taki odcinek Big Mouth, który generalnie o tym problemie. Możesz ciszyć troszkę?
Co takiego, muzyka?
Troszkę tylko? No, tak, tak.
Dobra. Oto.
Mocno cię przepraszam. O, już, dziękuję. Chodzi mi o to, że to jest problem, który jest bardzo mocno taki osobisty. I wydaje mi się, że trochę świat chce wrzucić te dzieciaki w określenie, zmusić je do określenia siebie. Ale zamiast po prostu powiedzieć, jesteś kim jesteś i ciesz się z tego, nie musisz określać
się. No to
się.
Ty mówisz trochę to, co mówi ten serial. On jest jakby, on nie, no serial super, nie mówi o tym, że każdy myślony. Musi określić się i wsadzić się do jakiejś konkretnej szufladki. On bardziej bierze dzieciaki z problemami i prowadzi je przez te problemy. Powoduje konflikty, które zmuszają do rozmowy o tych problemach i do konfrontacji czy z własnym partnerem, czy może właśnie z rodziną, czy z kimś jeszcze innym. I przechodzi przez te historie i często prowadzi do bardzo niezręcznych sytuacji, które potem są rozwiązywane jakoś fajnie komediowo. Uważam, że jest bardzo... Że powinieneś dać mu szansę, bo możliwe, że jest mniej niż tak naprawdę myślisz.
Czy mogę spróbować i możemy się spotkać za jakiś czas? No, może ja mam za zdrowe podejście do tego też.
Może jesteś zbyt zdrowy.
Nie chodzi mi o to, może nie zdaję sobie sprawy, że na przykład w tym wszystkim wchodzą jeszcze problemy rodziny i jakiegoś funkcjonowania w społeczeństwie razem z tą swoją seksualnością. Więc
to jest
rozumiem,
bardzo...
że tutaj może być problem na zasadzie jak w ogóle rozmawiać ze swoją rodziną, bo chcesz mieć zdrowe relacje ze swoją rodziną i chcesz być jednocześnie sobą, więc no, rozumiem.
Jest to bardzo seks pozytywny serial i taki bardzo proludzki i wydaje mi się, że ma same dobre, jakby ma same dobre przesłania tak naprawdę i jest bardzo zdrowy. I jeżeli myślisz, że geje to jest bajka wymyślona przez LGBT propagandę, to wtedy nie jest to serial dla ciebie, ale jeśli wiesz, że istnieją takie osoby, to podejrzewam, że ci wejdzie.
Nie, chodzi mi raczej o to, że trochę oczekiwanie, że jesteś gej, jesteś jakoś seksualny, w ogóle myślisz o swojej seksualności, więc powinieneś mieć problem i powinieneś o tym głośno mówić i ogłaszać się wszem i wobec, no to trochę to jest śmieszny motyw, bo to jest trochę tak, jak losowa osoba ci zacznie mówić, co ona robi w łóżku.
No ale to nie o tym jest serial, mam wrażenie. Naprawdę myślę, że źle się nastawiasz do całego tematu trochę. Mhm. A, no i gra tam Scully.
O, a nauczycielkę?
Gra matkę tego kolesia, która jest seksuolożką. Matkę głównego bohatera.
Ona się nazywa Jillian?
Jillian Anderson, no.
Aha, pamiętam. Bardzo, bardzo ciepło ją wspominam.
No, to jest tak naprawdę to jest serial o dorastaniu i serial o byciu samotną matką i jest po prostu osadzony w naszych czasach i jest bardzo seks pozytywny. I to jest tak naprawdę tyle. Myślę, że jest fajny.
A w jakim to są wieku dzieciaki?
Dzieciaki są chyba 16-letnie.
No to już to wchodzi, nie? Nie, zastanawiałem się, na ile to jest tak, że jak, zależy jak grubo chcesz gadać, nie? Ja miałem coś takiego ostatnio, że zastanawiałem się, jak bardzo trochę normalizacja seksualności w coraz młodszym wieku właśnie przez takie seriale gdzieś tam przychodzi. Ale może to jest okej, może po prostu to jest problem, który się pojawia i trzeba jakby... Ludzie to oglądają, ma wysokie oceny, a więc komuś pomaga, nie?
Tak,
może
poza, tylko tym, to się liczy. Poza tym to tworzenie takich seriali jest też mądre o tyle, że trzeba mieć świadomość, że dzieciaki tak czy siak z internetu dowiedzą się o seksie i dać im źródło, które daje im zdrowe podejście do tematu jest jakby dosyć mądre. Debielał pyta...
przypomina mi się...
No?
Mów.
Mówię, że Debielał pyta, czy przetrwałem wątek syna dyrektora, był mocno niezręczny. Tam jest od chuja niezręcznych wątków. I ja byłem, męczyłem, ja po każdym odcinku czułem się, jakbym przebiegł kilometr, albo przepłynął kilometr w basenie. Ale jakby...
To po co oglądasz to?
Bo czułem, że jest warto, nie? Bo to jest taki serial, który buduje niezręczność do momentu, kiedy już ledwo możesz wytrzymać, a potem robi scenę komediową, która rozładowuje napięcie jakoś naprawdę dobrze. Aha. Jest...
No jak jest, w życiu.
Jest warto tak naprawdę. Było mi ciężko, ale było warto. Silicon Valley na przykład nie przetrwałem, nie?
O kurwa, Silicon Valley skończył się właśnie. Ostatni był odcinek. Jest dobry. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi przypomina w ogóle, tak jest wdzięczny technologii, jest jakby bardzo wierny technologii i wdzięcznie odwzorowuje te problemy, które jakby które mają ci ludzie. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jako mówię to z punktu widzenia IT, jest przede wszystkim fakt, że jest dosyć dobrze osadzony w technologii, tak. Bo Big Bang Theory czy coś takiego nie jestem w stanie zdzierżyć po prostu.
Ja tylko dla humoru. Ale ja lubiłem bardzo podobał mi się Silicon Valley, tylko on był trochę cringe'owy, przez co ja nie przetrwałem jakby dalej, nie dałem rady oglądać dalej.
Tak.
On jest dosyć
ciekawy przez to, bo jest cringe'owy z tego względu, że główny bohater jest społecznie niedopasowany, bo jest informatykiem, a jednocześnie musi odnaleźć się w świecie, który chce go wydymać. Mhm. Więc dosyć ciekawe jest pokazany jego rozwój też, nie? Jak na tle lat, kiedy orientuje się, że trochę jeśli on nie zawalczy o swoje rzeczy, to nikt mu tego nie da po prostu, nie?
Mhm. Jasne.
Bardzo mi się to podobało w tym. Dobra. Dwie rzeczy. Jest nowy papież.
Tak.
I jest kurwa dobry. Jest dobry strasznie.
Ale jest dziwny.
Jeżeli oglądali. Mi się tak podoba, stary.
Ale jest dziwny.
Mi się tak podoba. Bo on zmienił trochę klimat. Właśnie podoba mi się to, że o ile pierwszy był trochę o samym papieżu, to drugi ten sezon zapowiada się, że będzie. O, bo jeszcze nie skończyłem go.
Ja też nie. On jeszcze w ogóle nie wyszedł cały.
Tak, no to dobrze.
On wychodzi po odcinku czy po dwa odcinki?
No to nowy papież jest całkiem niezły pod tym względem, że sam Malkowicz się pojawia i jest bardzo ciekawy. Obydwa sezony łączy postać, chyba najbardziej postać Vojelo, czyli tego sekretarza stanu watykańskiego, który jest po prostu wyjebany w kosmos.
Jest.
I zastanawiam się, czy to będzie skręcać właśnie w stronę problemów, z którymi się napotyka Kościół. Bo już nie ma postaci, która by swoją uwagę jak dziecko skupiała na sobie, tylko zaczynają się pojawiać jakieś problemy.
A Malkowicz nie jest taką postacią, bo ja skończyłem w momencie, kiedy on się pojawił.
Pierwszy sezon?
Widziałem cały pierwszy sezon i widziałem dwa odcinki drugiego.
No to,
czyli...
no to sam...
Czekaj.
Sam Leny, ten pierwszy papież... Już jest, okej.
Na chwilę, no.
No. Sam Leny, ten pierwszy papież, czyli Pius XIII, no to on tworzył taki kult wokół siebie, ale on był bardzo mocno niedojrzały. Jako osoba, nie? On miał tam problemy, bo był sierotą i tak dalej, no i to było jakby z kluczem serialu. Drugi sezon tak się trochę zaczyna, wprowadza ci Malkowicza, ale tak jakby zamyka wątek Malkowicza w ten jego osobisty, który być może będzie się tam kręcił, w paru odcinkach. On sam wydaje się, na pewno będzie część jakaś jego osobista, ale sam Malkowicz wydaje się bardziej taki, bardziej osadzony. On jest po prostu smutnym szlachcicem brytyjskim, nie? Z tragiczną przeszłością, ale oprócz tego no nie jest za bardzo nastawiony na te dramaty i jest dosyć mocno osadzony i spokojny, więc liczę na to, że przejdzie to z poziomu na zasadzie z problemów osobistych na problemy kościoła bardziej, czyli tam jest taki wątek Koranu, nie? I terroryzmu. Więc tak liczę, że to będzie, że on się przewija w paru odcinkach, więc liczę, że to będzie takie, te zagrożenie będzie takim głównym tym. Poza tym, kurwa, cokolwiek by nie było, ten serial jest tak piękny.
Jest
on
super.
Jest, tak wygląda niesamowicie. Sorrentino ma takie oko w ogóle do tych, jest po prostu śliczny.
Ale jest tak dziwny ten serial, że ja nie jestem w stanie mieć jakichkolwiek oczekiwań wobec niego, bo mam wrażenie, że może pojechać w zupełnie dziwną, odjechaną stronę.
Tak, no to jest Sorrentino. Ja polecam w ogóle filmy z Sorrentino. Z takich klasyków, no to chyba Wielkie Piękno jest jednym z fajniejszych jego filmów, takich dotyczących właśnie sensu życia tak naprawdę, nie?
Tak, i starych ludzi na wernisażach sztuki.
Nie, no super jest ten motyw. No Sorrentino jest jednym z takich kolesi, który robi naprawdę fajne kino, nie? Jeżeli nie widzieliście, to też polecam Oni, Loro. To jest z kolei o Berlusconi i trochę tak się odbywający się w polityce i sytuacji we Włoszech, więc
Ej Mateusz, rozłącz się i podłącz, bo zacząłeś brzmieć jak robot przez chwilę. Kończyliśmy mówić o papieżu.
Kiedy kącik roboteczny wejdzie za mocno.
Przed przerwą skończyliśmy mówić o papieżu i w zasadzie myślałem, że powiesz coś o nowym sezonie BoJacka, bo parę osób się o nim odezwało tutaj na czacie i widziałem na Twitterze, że większość internetu mocno w niego weszła i wiem, że Filip w niego mocno wszedł. Aż mu się skończyły wszystkie odcinki.
Mówimy o... Czekaj, jeszcze raz. Przepraszam, że jestem... Możesz powtórzyć?
Mówię, że wszyscy mówią ostatnio o tym nowym sezonie BoJacka i ty napisałeś, że chcesz o nim pogadać, więc jestem
ciekaw,
co
powiesz. BoJack się kończy, nie? W sensie
tak,
to był ostatni sezon. Tak, tak, on się właśnie nie został przedłużony i zrobili, to jest ostatni sezon szósty, on został wydany w dwóch częściach, w dwóch transzach, nie? I jest dobry, nie? To jest 8 odcinków, o ile dobrze kojarzę. 8 było ten i teraz jest kolejne 8. Jest fajne. Ja zbingowałem, wiesz?
Wszystko naraz?
Wszystko, przyszedł mi się przyznać, ale chyba pierwsze 6 odcinków naraz i potem rano oglądałem drugie.
Bingowanie to nie wstyd? Chyba?
Nie, no stary, było bardzo dobre. Ja po prostu lubię tą historię, lubię te postacie. Nie były to takie, nie były takie dobre odcinki, wiesz, te takie, które, BoJack miał coś takiego, że robił bardzo duży setup, żeby pod koniec zrobić bardzo mocną jakąś eksplorację, nie? Mam wrażenie, że to, do jakiego poziomu oni doszli, też jak głęboko już pojechali, też oznacza, że trochę za bardzo już się im skończyło, że dalej głębiej nie można, nie?
Mhm. No rozumiem, miałem takie wrażenie po ostatnim sezonie Ricka, a jednak nowy sezon mnie zaskoczył.
Uff, no tak, ale wiesz, to jest Dan Harmon, nie? On robił Community, które było dobre przez bardzo długi czas, nie?
Tak, zobaczę Community kiedyś.
No, ale tutaj po prostu fajne zakończenie historii. Byłem ciekaw po prostu, jak rozwiążą te wątki i rozwiązali je fajnie, jak każdy serial. W sensie bardzo pozytywnie, nie?
Mhm. O, fajnie.
Zrobili taki mały skok w przyszłość, gdzie trochę rzeczy się pozmieniało, więc pozamykali wątki niektórych postaci tak definitywne. Takie bardzo zakończenie trochę, jakiego już trochę nie ma czasami. Takie zakończenie, wiesz, serialowe, typu ktoś wychodzi z pomieszczenia i gasi światło, nie?
O. Powiedzieliśmy, co chcieliśmy powiedzieć, teraz zostajecie sami ze swoimi problemami.
No, trochę tak. Fajny. Nie, bardzo mi się podobał. Bardzo, bardzo mi się podobał po prostu. Wydaje mi się, że jest... On wprowadza ci taki klimat. No bo sam BoJack przechodzi dosyć mocną ewolucję.
No właśnie nie jestem pewien, bo ja nie widziałem więcej niż chyba 2,5 albo 1,5 sezonu.
Bez większych spoilerów, w ostatnim sezonie jest właśnie rozmowa taka z dziennikarką. I sam sposób, w jaki BoJack się zachowuje, w jaki sposób się wypowiada i tak dalej, pokazuje, jak bardzo się zmienił przez te wszystkie lata, przez te wszystkie trzech sezonów, tak, które tutaj są.
Na pozytywnie?
Na realistycznie. O. W sensie stał się bardzo świadomy tego. Jest bardzo spokojny ze sobą. Tak jak kiedyś był mocno niespokojny, tak teraz jest po prostu trochę bardziej uspokojony. Co jest bardzo ciekawe.
Mhm. Fajnie, fajnie. Ogar tutaj pisał, że jemu się nie podobało zakończenie, także dobrze usłyszeć inną stronę w sumie. No ja wciąż uważam, że BoJack to jest coś, co ja zobaczę w całości kiedyś. Bo patrzyłem pierwszy sezon i wiem, że było warto jakby... No jeden z tych seriali właśnie, gdzie jest ci ciężko, kiedy oglądasz, ale jak skończysz, to czujesz takie zajebiste katarzis.
Tak. No i Ogar pisze też, że jestem zły z zakończeniem. I ja się zgadzam, że to nie jest najlepsze zakończenie, ale to jest po prostu zakończenie. Oni mieli jeden z problemów BoJacka, było to, że oni mieli parę fajnych wątków, ale nie planowali, żeby go zakończyć. I to widać, nie? To widać, że to się ciągnęło po prostu. Że to jest trochę jak House, nie? Że House sezon 6. Tam, nie wiem, wjeżdża samochodem w dom, czy coś takiego, nie? Mhm. Że te problemy są trochę już w pewnym momencie na siłę, zamiast powiedzieć, no chcemy mieć, wiesz, no możesz alternatywnie musiałbyś zrobić coś takiego, co kiedyś się robiło, na przykład w anime, nie? Że masz po prostu wątek, historia powiedziana, ona się kończy po tam paru sezonach i jest koniec, nie?
Mhm. Tak, i wprowadzasz nowy wątek z potężniejszymi postaciami. Jeśli chcesz kontynuować.
No, a jeśli nie, no to wydaje mi się, że musisz mieć jeżeli masz historię do powiedzenia, to twój serial, twój przekaz jest silniejszy. Bardzo ciekawe, bo przez to miniserie na przykład odpowiadają na coś takiego. I teraz, o kurwa, oglądam zajebistą miniserię, bardzo mi się podoba, nazywa się The Spy.
The Spy?
Tak, i to jest historia na faktach, w której gra Baron Sacha Cohen, czyli Borat.
Mhm.
I to jest prawdziwa historia izraelskiego szpiega. Eli Cohen się nazywa ten szpieg. I jest całkiem fajne. Ten serial pokazuje ci od samego początku, to jest historia prawdziwa, nie? Więc wiesz, jak się skończy. Ona od samego początku ci pokazuje, to będzie historia szpiega, który po 6 latach pracowania dla tego wywiadu został schwytany i stracony, nie?
O.
Więc oglądasz to trochę już wiedząc, że to będzie gruba historia i się nie skończy dobrze.
To też jest w sumie fajne. Znaczy potrafi, jeśli ktoś dobrze wykorzysta coś takiego, że od początku wiesz jak się skończy, to może to działać fajnie.
No ja byłem bardzo ciekawy, bo ja bardzo lubię Barona Sacha Cohena, nie? Czyli Borata.
Myślałem, że powiesz szpiegów.
Kurwa stary, jest wyjebany w kosmos. No i z takich rzeczy delikatniejszych, no to jest też Who is America? To jest serial taki, w którym właśnie Znalazłem go jako takie coś, co sobie oglądam, leci mi w tle, nie? To jest satyryczny serial, w którym Baron Sacha Cohen właśnie stworzy takie postaci, które rozmawiają, jakby, które mają na celu pokazania, kim jest tak naprawdę Ameryka, nie? Czyli to są jakieś fikcyjne postacie, które on umawia się na wywiady z jakimiś znanymi osobami, nie? I super to działa, nie?
A to jest faktyczny talk show, czy to jest serial, który on napisał i odegrał, i jest odegrany jakby przez ludzi?
Nie. On zaprasza tutaj na przykład Berniego Sandersa, jest umówiony na jakieś, jakby... Ciężko jest powiedzieć, na ile... Ja nie wiem, jak wygląda to od strony produkcji, ale wygląda to jak na takie prawdziwe wywiady.
Ale on gra kogoś, w sensie gra jakąś postać, która prowadzi te wywiady.
On ma 4 alter ego tutaj. I każde z tych alter ego jest trochę używane do infiltracji innych jakby tematów. Ludzi. Tak, innych ludzi, nie? No, wydaje mi się, że może być to całkiem niezłe, nie? Pod kątem, szczególnie jeśli patrzysz pod kątem właśnie takiej politycznej poprawności czy coś takiego. No jest, mi się bardzo podobało, ja się strasznie śmiałem, nie? Z tego, w jakich on potrafi, wiesz, on przez Aligiego i Borata potrafi bardzo, ja bardzo lubię te wywiady, które on robił, nie? Na przykład ten wywiad z Beckhamem, taki słynny, nie? Aligi. No ja uwielbiam to, jak on, jakby dla mnie on sam tworzy ten klimat.
Jasne. Nie no, jest, wiesz, koleś jest dosyć wyjątkowy. Spoko. No.
Także to tyle, jeśli chodzi o moje polecanki.
Tak.
W tym.
Ja polecam Sex Education, Mateusz poleca BoJacka, obaj polecamy Papieża. No i jest jeszcze The Spy i Who's America. Myślę, że sprzedałeś to całkiem wiarygodnie. To będziemy chyba kończyć na dzisiaj.
Tak.
Poleciłbym wam jakąś grę, ale od kiedy na PC-cie wyszedł Monster Hunter Iceborne, to gram praktycznie tylko w to. I co? Polecam chyba. W takim razie to będzie koniec. Z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, bohater każdego czwartku.
Oraz Mateusz Żerkowski, ryję ci w szczaw.
Yo. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.